Beta Software Design to podcast o projektowaniu oprogramowania. Wraz z moimi gośćmi rozmawiamy o architekturze, szczegółach implementacyjnych i wyzwaniach z tym związanych. Jeśli interesujesz się tworzeniem oprogramowania, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam na odcinek. No, to co, gotowy?
Bardziej gotowy dzisiaj już nie będę, więc próbujmy.
No właśnie, bo ostatnie 5 minut, no 5 minut, ostatnie w sumie pół godziny spędziliśmy, wiesz, na testowaniu Proda.
Tak, najlepiej się testuje na Prodzie.
W piątek.
Piątek 15.30, myślę, 15. Że historia pokazuje, każda firma do tego dochodzi, że to jest najlepszy moment.
Ale zadziałało, doszliśmy, wiesz, jeszcze przed 16, jeszcze jest przed deployem, właśnie teraz następuje deploy. Więc możemy.
Zdążymy. Jeszcze kilka nawet przed 16.
Mikrofony działają, możemy nagrywać. Witamy wszystkich.
Super. Cześć.
Wiesz co, mam teraz w rękach pewną rzecz. Nie wiem, ty tego nie widzisz, więc ja tutaj postaram się odgłosów troszeczkę porobić. Mam nadzieję, że się nagrają. Otwieram coś. Delikatnie.
Co to może być?
Wysuwam coś. Ciekaw jestem, czy zgadniesz, co to jest. Oj, pokazało się na kamerze.
Inna odmiana słoników PHPersów.
Właśnie, bo ja trzymam displayta w ręku, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o rozwoju produktu, o utrzymaniu produktu, o takich wyzwaniach troszeczkę z perspektywy technicznej, troszeczkę z perspektywy organizacji. Dzisiaj moim gościem jest Wojtek Wiktorowicz. Cześć Wojtek.
Cześć Mariusz, witam wszystkich.
No właśnie, Wojtku, pozwól, że cię przedstawię, bo my się znamy. No właśnie, jestem ciekaw, czy pamiętasz, kiedy my się poznaliśmy i gdzie. Bo ja dzisiaj sobie odrobiłem lekcję i sobie przypomniałem, dokładną datę przypomniałem sobie.
A ja dokładnej daty to nie pamiętam, na pewno to jest firma piękna, pewnie wszystkim znana, Gadu Gadu. Ale jakie to były lata, czy to był rok 2009?
2008.
2008 już nawet.
Dokładnie, to były wakacje. Wakacje, lipiec, zdaje się lipiec. Jakoś tak, bo ja zacząłem pracować w Gadu we wrocławskim oddziale i to była taka firma z dawnych czasów, jeżeli ktoś jeszcze pamięta, słynne słoneczko, zaraz wracam i te klimaty. To była firma, która postanowiła nowy zespół ściągnąć do Warszawy na miesiąc, po to, żeby jakby pomimo tego, że będziemy pracować w zdalnym biurze, ale żebyśmy poznali ekipę, poznali wszystkie procesy, poznali ludzi, jeżeli ktoś złapie za słuchawkę albo napisze, uwaga, na Gadu, żeby to nie był tylko numer z komunikatora, numer z telefonu, tylko żeby to była realna osoba, z którą możemy porozmawiać. I wydaje mi się, z tego co pamiętam, że my nawet tego samego dnia pojawiliśmy się w biurze.
Wakacje 2008 rok to jest rok, kiedy ja rozpocząłem pracę w Gadu Gadu. Mogło się tak wydarzyć właśnie, że wtedy pierwszy uścisk dłoni nastąpił.
Tak, i nawet pamiętam, jak mi pomagałeś w projekcie przy słowniku, kiedy się dowiedziałem, że CRC32 nie zawsze daje takie same wyniki na każdej platformie sprzętowej, ale wtedy jeszcze byłem młody, głupi, nieopierzony i człowiek się uczył na własnych błędach.
Wtedy wszyscy byliśmy młodzi, ale myślę, że mega słownik, produkt, który też dużo osób zna.
No właśnie. Wojtku, pozwól, że cię przedstawię, bo w poprzednich wcieleniach byłeś takim backend developerem, DevOpsem. Liderem, niejedno widziałeś, niejednemu zespołowi przewodziłeś. Obecnie pracujesz jako Head of Engineering w Displaycie. Troszeczkę będziemy dzisiaj o twoim produkcie rozmawiać. Zarządzasz pracą zespołów cross-funkcjonalnych, zespołów deweloperskich. Odpowiedzialny jesteś za wdrożenia nowych funkcji i rozwoju istniejących na platformie Displayta i zaprowadzasz porządek w chaosie. Jak to określił cię twój kolega zespołu?
No, dużo rozpisał, nawet nie wiedziałem, że tyle robię teraz w firmie, ale miło z jego strony.
A inni koledzy w zespole napisali o tobie, że jesteś wizjonerem, któremu gęba się nie zamyka i jesteś doświadczonym profesjonalistą z poczuciem humoru. Widzisz, jakich masz kolegów?
Tak, rzeczywiście, uśmiech. Zawsze poruszam się w takim temacie, że w firmie, do której dołączam, chciałbym zostać smile inspektorem, który patrzy, czy każdy przynajmniej raz uśmiechnie się dziennie, bo to na pewno napawa optymizmem wszystkich dookoła.
Ale wiesz co, bo tak tutaj jeszcze przed tym, zanim zaczęliśmy nagrywać, to my tutaj sobie przypominaliśmy kilka rzeczy i padło hasło słynne grzybki. Jeżeli ktoś miał okazję pracować właśnie tutaj w Gadu Gadu albo w rejonach, chyba wtedy jeszcze Stanów Zjednoczonych, skrzyżowanie Zjednoczonych Grenadierów, ten taki dziwny budyneczek, to pewnie kojarzy słynną piekarnię grzybki. Chodziło się na grzybki, to znaczy chodziło się na dobre, słodkie bułeczki w czasie pracy.
Dokładnie, myślę, że piekarnia znana wszystkim pracownikom, nie tylko gadu-gadu, ale też tutaj dookoła ronda wiatraczna i też innym obszarom. Mhm.
Nie wiem, czy pamiętasz, żeby sobie, tak jeszcze tylko zanim wejdziemy w te nasze tematy, jak zatrudniałem się właśnie w tej firmie, w tym komunikatorze, to dostałem informację, gdzie mam się pojawić właśnie przy tym przyjeździe do Warszawy. Mam się pojawić na skrzyżowaniu Grenadierów i Alei Stanów Zjednoczonych, gdzie będzie stał piękny, duży, czerwony budynek. I się zapytałem ówczesnego szefa, czy to jest ten, do którego mam wejść? Nie, masz wejść do tego małego, brzydkiego, niebieskiego.
Tak, właśnie, czy niebieski, czy pomarańczowy, ale rzeczywiście ta historia chyba była wszystkim pracownikom przekazywana, że jak opisać budynek, w którym pracuje gadu-gadu, żeby pokazać ten fajny niebieski, a dopiero później ten pomarańczowy niższy. Ciekawostką jest to, że jak tylko firma gadu-gadu wyprowadziła się z tego budynku, podjęto pracę renowacji tego budynku, już stoi nowy, ładny, piękny.
Nie, niemożliwe.
Stało się.
Ale słynny, mały, brzydki, niebieski budynek to przetrwało w świadomości chyba wielu osób. No właśnie, Wojtek, bo będziemy rozmawiać o displaycie, bo troszeczkę ta nasza rozmowa będzie się pokazywała, no w sumie wyjątkowo niedługo, bo zazwyczaj rozmowy w podcaście są nagrywane dosyć mocno do przodu, w sensie no, nagrywamy rozmowy, wiesz, w jakimś punkcie czasu, która będzie wychodziła nie, za miesiąc, za dwa, a tutaj wyjątkowo troszeczkę w niezbyt odległej przyszłości, bo rozmowa się pojawi w ramach naszego Legacy Confa, czyli tematu dookoła szkolenia z refaktoryzacji Legacy Fightera. I chciałem troszeczkę porozmawiać właśnie o rozwoju produktu, o wychodzeniu z Legacy, ale na takim, wiesz, nieakademickim przykładzie, jak to często się tutaj gdzieś w podcaście z moimi gośćmi dzieje, tylko na prawdziwym życiu, na prawdziwym, że tak powiem, mięsie produkcyjnym. Ale żebyśmy do tego tematu doszli, to wiesz co, chciałbym cię poprosić o jedną rzecz, jakbyś w kilku zdaniach, może być w kilkunastu, bo wiem, że lubisz płynąć, powiedział tak naprawdę, czym jest display, bo ja dokładnie wiem, czym jest display. Mam w domu piękną mapę Nowego Jorku, powieszoną na ścianie. Zresztą kiedyś miałem okazję właśnie dostać to od was, odwiedzając was kiedyś z pewnej okazji w waszym biurze. I powiem, że jak sobie patrzę gdzieś tam właśnie w dużym pokoju na tego mojego displaya, taką sześcioczęściową mapę Nowego Jorku, to mam pierwsze skojarzenie. Kurczę, fajny zespół, fajna firma. Drugie, fajne miasto, bo miałem okazję kiedyś tam zawitać i zobaczyć te piękne, nowojorskie, manhattanowe skyline.
Rzeczywiście, firmy określają i ludzie, i produkt, który tworzą. Display, tak jak pokazałeś, tutaj wcześniej metalowy plakat, my go potocznie nazywamy właśnie displaytami. Za mną też kilka tych plakatów.
Wy nie widzicie, ale ja widzę.
Tak, rzeczywiście display, polska firma technologiczna. Często osoby myślą, że jesteśmy firmą amerykańską, pewnie przez pryzmat tego, że sprzedajemy bardzo dużo na rynek za oceanem, gdzieś na zachodnie rynki europejskie również. Myślę, że nasza wizja, tak naprawdę misja, że chcemy pozwalać ludziom kolekcjonować ich pasje. To jest bardzo ambitne i bardzo przyjemne i fajnie do domu wrócić z taką pozytywną informacją dla rodziny czy przyjaciół, co ja robię w życiu, co ja robię w pracy. I tutaj właśnie łączymy artystów z pasjonatami gamingu, sztuki, sportu, muzyki, poprzez właśnie ten metalowy nośnik, który wytwarzamy od A do Z u nas za pomocą technologii i oczywiście fabryk, które się mieszczą również w Warszawie.
No właśnie, bo tak powiedziałeś od A do Z, bo ja wiesz, jak ktoś wejdzie sobie na display.com, to okej, dobra, sklep internetowy, kupuje sobie, wiesz, niby proste produkty, a pod spodem zdaje się, że to jest troszeczkę bardziej skomplikowane. Jak zwykle, wiesz, widzę tylko wierzchołek góry lodowej.
Rzeczywiście, proces, który przechodzi przez wielu aktorów, przez artystów, brandy, które udostępniają tak naprawdę nam materiały artystyczne, które potem są obrabiane, walidowane, udostępnianie klientom, w momencie dochodzi normalny lejek sprzedażowy, w którym dochodzi do zamówienia, sprzedaży, płatności, potem rysunki, grafika trafia na produkcję, jest ona dostarczana do klientów, zamykamy tą sferę logistyczną i myślę, że to koło tak się kręci, bo osoby, które są klientami, często stają się artystami, artyści często są klientami tak naprawdę tego serwisu, a biorąc pod uwagę, że poruszamy się w tematyce hobbystycznej, w tematykach właśnie wcześniej wymienionych, gamingowych, sportu, każdy coś znajdzie dla siebie.
No właśnie, tak mówisz, każdy, powiem ci, że ostatnio dosyć tam gdzieś intensywnie sobie ze Sławkiem Sobutką sobie rozmawiamy na różnego gdzieś tam rodzaju kolach, czy na jakichś tam naszych spotkaniach i Sławek za plecami swojego nowego biura gdzieś tam trzy displayty ma powieszone.
Tak, ja myślę, że właśnie to jest to, co my też chcemy zmienić. Display jest bardzo rozpoznawalną marką w świecie biznesowym. Poprzez ten właśnie bardzo specyficzny metalowy plakat. Ale to, gdzie my chcemy teraz wzrastać jeszcze, to umocowanie nas na rynku takim technologicznym, żeby też display był kojarzony jako osoby tutaj inżynierów, środowiska, które wytwarzają ten produkt.
No właśnie, bo tak się wiesz, zastanawiam, nie jesteście firmą produktową, technologiczną? Jakbyś miał to sklasyfikować?
Produktowo-inżynierską?
Pomiędzy. Nie ma,
myślę, wiesz. Myślę, że firma technologiczna to jest dobre określenie, bo na pewno za produktem stoi technologia, tak? Ludzie, którzy wytwarzają technologię, ludzie, którzy tworzą innowacje produktowe. Myślę, że właśnie chcemy się poruszać właśnie w takim trójkącie produkt, technologia, inżynierskość oraz design, projektowanie, bo to jest też również bardzo ważne.
No właśnie, tak jak wspomniałeś, nie? Takie metalowe plakaty, plakaty XXI wieku. Powiedz mi jedną rzecz, bo to w sumie moją żonę by zainteresowało, ile drzew do tej pory uratowaliście, liczyliście kiedyś? Bo wiesz, kiedyś plakaty były z takiego, powiedziałbym, powlekanego papieru, drzewa szły jak woda.
Liczymy codziennie, a przybywa, więc nigdy dokładnej liczby nie znamy. Display, za każde zamówienie tak naprawdę sadzimy kolejne drzewa. Więc tutaj do tej pory posadziliśmy 15 milionów drzew i myślę, że to jest fajna taka inicjatywa, która też na koniec dnia taką iskierkę wokół zapala, że robimy coś pozytywnego oprócz siedzenia przed tymi komputerami i tutaj pracy codziennej.
To tak powiedziałeś, że robimy. Kto to robi? Tak wiesz, podświadomie pytam o zespół.
Zespół Displayta już dobił do 500 osób, albo już dobija, albo za chwilę dobije z tego względu, że bardzo szybki wzrost mamy w ostatnich latach. Jeżeli chodzi o zespół inżynierski, myślę, że to jest 50 osób na ten moment. Inżynierów z obszarów jakości frontendu, backendu, oczywiście DevOpsowego, jakkolwiek wszyscy go rozumieją, site reliability i zespoły wspomagające tak naprawdę agile coachowie, zespół produktowy, który chcemy bardzo umocować w strukturach organizacyjnych oraz UX, design, projektowanie i zespół, który daje nam, przekłada nam ten świat cyfrowy na liczby, to znaczy zespół analityczny.
A to wiesz, jakby pokazujesz, jak display wygląda dzisiaj. A wiesz, co mnie interesuje? Mnie interesuje droga, którą przeszliście w ostatnich kilku latach. Bo wybacz, że to powiem, ale nie wierzę, po prostu nie wierzę, że x lat temu, załóżmy, nie wiem, 5, 6, 7, czy kiedy tam firma jakby miała okazję startować, że świat wyglądał tak pięknie i software, który dzisiaj pewnie, no umówmy się, jest całkiem niezły, wyglądał jak wygląda dzisiaj.
Postaram się przybliżyć tutaj pewną historię. Postawię się w osobie z 2016 roku, która pracuje w Displaycie i zobaczymy, jak wyglądał jej dzień. Ogólnie Display powstał w 2013 roku i gdzieś można powiedzieć, że w garażu zaczęli nasi founderzy tworzyć oprogramowanie i pierwsze linijki kodu, ale powiedzmy, że 2016 rok już ten e-commerce stał, już byliśmy w stanie prowadzić sprzedaż. Ale jak wyglądał dzień z życia backend dewelopera? Z tego względu, że nie było innych osób na pokładzie w tamtym momencie w dziale inżynierskim. 2013 firma powstała, 2016 taką migawkę z tego dnia możemy sobie spróbować przytoczyć. Więc backend developer przychodzi sobie do pracy. Tak jak mówię, jest tylko backend developer, nie mamy frontendu wtedy. Backendowi deweloperzy zajmują się wszystkim. Przychodzi sobie do pracy i mówi, dzisiaj będziemy wydawać. Więc oczywiście wydanie to jest zebranie wszystkich informacji, które wszystkie osoby w danym momencie zrobiły i nie ma czegoś takiego jak pipeline, nie ma czegoś takiego jak CI/CD, nie, nie, nie. Tutaj my się poruszamy w kwestiach starych, dobrych sudo. Wchodzimy oczywiście na jedną maszynę, serwer. Wszystkie aplikacje tam stoją. Jeżeli chodzi o monitoring, oczywiście najlepiej sprawdzić samemu w logach bezpośrednio na serwerze. Jeżeli chodzi o słowa cache, to myślę, że trzeba było szukać z latarką gdzieś w innych firmach. Więc na ten moment na pewno dużo procesów, które wymagały poprawy. Tak? Myślę, że co warto tutaj przytoczyć, że w momencie, kiedy dopiero pierwszy frontendowiec przyszedł do firmy, to e-commerce już stał. To już wszystko było tutaj działające.
Wiesz co, jestem w stanie sobie wyobrazić, jak wyglądał panel, jeżeli backend deweloperzy go tworzyli.
Myślę, że tutaj ja jestem przykładem, na pewno też to się wywodzę gdzieś z obszaru backendowego, jeżeli ja bym miał tworzyć frontend, szczególnie dla firmy, która powinna wyglądać wspaniale, bo ma bardzo dobry produkt, to jest duże pole do poprawy.
A to wiesz co, to jak już tak dotykasz tego tematu, bo tutaj rozmawiamy, wiesz, o latach zamierzchłych, z perspektywy czasu dzisiaj się można zastanowić, o kurczę, dobra, jak to wyglądało. Zawsze z perspektywy czasu wszystkie decyzje wyglądają, wiesz, podjąłbym je dzisiaj inaczej, ale dzisiaj mam zupełnie inny stan wiedzy, zupełnie inne możliwości, inny zespół. Także oceniać kogoś z perspektywy czasu jest bardzo, bardzo łatwo. W tamtym czasie to były prawdopodobnie podjęte najlepsze decyzje z tych, które można było w tym momencie podjąć. Więc okej. Okay.
Zgadzam się całkowicie. Często słowa takie jak legacy, refaktoryzacja, jak się cofamy w czasie, przeszłość, my kojarzymy jakoś negatywnie. Że myślimy, że te decyzje były złe, bo oczywiście teraz już mamy lepsze możliwości, ale decyzje podejmowane w tamtym czasie w oparciu o możliwości, perspektywy, zasoby, według mnie zawsze próbujemy przynajmniej, staramy się jako inżynierowie podejmować decyzje najlepsze, jakie możemy, wybierać tą drogę najlepszą dla naszego produktu. Więc myślę, że nie możemy rozpatrywać przeszłości. Myślę, że bardziej, jeżeli chodzi o słowo legacy, powinniśmy patrzeć w kategoriach, że jest to nasze dziedzictwo, które czegoś nas nauczyło, które coś nam pokazało, wytyczyło drogę, gdzie i wiemy, nauczyliśmy się na pewno tego, czego użytkownicy od nas oczekują. Tak? Użytkownicy każdego systemu są inni, każdy system jest również inny, więc nie możemy podejmować decyzji odgórnie. Myślę, że ta nauka, która idzie przez miesiące, lata, różne firmy uczą się przez różny czas, tak?
A wiesz, jakbyście popatrzyli właśnie na ten 2016 rok i sposób, w jaki może nie display jest zrealizowany, tylko jak display powstaje, przychodzi programista backendu, dostaje, no właśnie, co dostaje? Dostaje wymagania, dostanie taska. Jak wygląda w tamtym czasie proces wytwarzania tego co oprogramowania? Tutaj wspomniałeś o tym, że nie ma jakiegoś CI/CD i tak dalej, ale to są jakieś technikalia, które gdzieś tam dalej są ważne. Natomiast pytanie, w jaki sposób w tym 2016 ten nasz migawkowy deweloper pozyskiwał wiedzę, co właściwie ma zrobić?
To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że tutaj poruszalibyśmy się w kontekście dwóch obszarów. Jest biznes, jest IT. Biznes przychodzi, IT robi. Tak? Brakuje tej sfery projektowania produktu. W ogóle nie ma słowa produkt tak naprawdę. Myślę, że to nie była też zła decyzja, jeżeli wcześniej rozmawialiśmy tutaj, czy w jaki sposób podejmować te decyzje i czy w 2016 były to decyzje dobre czy złe. Każdy startup, bo Displate jest jeszcze cały czas startupem, może teraz już przechodzimy w fazę scale-upu, podejmuje decyzje bardziej ukierunkowane biznesowo. Najpierw chce potwierdzić tą ścieżkę z użytkownikami, czy produkt działa, czy biznes działa, a gdzieś sprawy techniczne zazwyczaj schodzą na bok. I myślę, że od 2021 roku, już od końca 2020 roku, my staramy się ten trend troszeczkę odwrócić. Jeżeli mogę podać przykład, dlaczego chcemy teraz już inwestować w technologię, jak to robimy, dobrym przykładem są liczby osób w dziale inżynierskim versus osoby w całym displaycie. Display w ostatnich latach 2019-20 rósł 300, 400, 500 osób. Dotarliśmy teraz. W 2018, 19 i 20 roku w inżynieringu, w displaycie była stagnacja. Osiągnęliśmy limit 20 osób i na takim się trzymaliśmy. Firma rosła, inżyniering stał. Myślę, że to najlepiej obrazuje to, gdzie mieliśmy tutaj właśnie ten niedostęp, gdzie musieliśmy szukać miejsc do poprawy. I 2021 rok przyniósł nam podwojenie, nawet z plusem liczby inżynierów i w tym roku też byśmy chcieli dążyć do kolejnych skoków w zatrudnieniach.
A uchylisz, Romka, tajemnicy z jakichś ciekawostek? Bo wiesz, zawsze jak sobie rozmawiamy gdzieś tam o zaszłościach, o tym, to się okazuje, że kurczę, tam jest parę takich ciekawych jakichś rzeczy, ciekawych historii, które w tamtym czasie pewnie były takie historie, które wszyscy przypłacali być może palpitacjami serca, ale które z perspektywy czasu mogą spowodować, że się po prostu uśmiechniesz, pomyśleć, kurczę, ale byłem, nie wiem, taki, a nie inny, żeby nie nazywać rzeczy po imieniu.
Jest na pewno kilka takich historii. Zacznę od pierwszej z małym wprowadzeniem. Tak jak każdy e-commerce, my mamy piki ruchu. Pewne okresy sprzedażowe są bardziej zaawansowane, inne mniej. Myślę, że listopad jest takim miesiącem, w którym mamy i Black Friday, i Cyber Monday, i promocje dookoła właśnie rzeczy technologicznych, które mamy zwiększoną liczbę klientów na stronie. I tutaj ten Black Friday to jest zawsze ten moment w działaniu firmy, w którym wszyscy stoją na baczność, przychodzą do firmy, wszyscy się angażują i wszyscy czekają, bo to jest moment, w którym najwięcej użytkowników korzysta właśnie z naszego serwisu. Jeżeli byśmy się cofnęli właśnie do 2016 roku, to myślę, że w dniu właśnie w tym czarny piątek to serwis lekko licząc 8 razy do godziny 15 już się złożył, a to jeszcze nie osiągnęliśmy nawet piku ruchu, nawet nie byliśmy w połowie. Więc myślę, że tutaj gdzieś sama świadomość tego, że ten serwis wstawał, padał, jest rzeczą, która na pewno zmieniła się po latach. Ale taką ciekawostką, która rzeczywiście jest dosyć niespotykana, która wynikła też przez to brak testowania, przez to, że na inne rzeczy zwracało się uwagę w tych latach początkowego wzrostu firmy, jest to, że na naszym serwisie przez długi czas istniał bug. Bug polegał na tym, że nie można było zapłacić kartą, której okres ważności kończył się w grudniu, nieważne jakiego roku. I ten błąd wisiał na stronie naprawdę długo i nikt go nie był w stanie znaleźć. Więc myślę, że to też mogło doprowadzić do frustracji, ale to, w jakim momencie się znajdujemy, pokazało, że nawet takie błędy nie przekreślają sukcesu w żaden sposób.
Że tak wspomniałeś tutaj wielokrotnie słowo startup. Osobiście gdzieś tam też byłem kiedyś zaangażowany. Nawet byłem gdzieś tam współtwórcą jakiegoś tam startupu, jednego i drugiego. Dla mnie to jest, wiesz, z perspektywy czasu, oczywiście z przymrużeniem oka i to dosyć mocnym, że startup to w rzeczywistości to jest nazwa procesu technologicznego, konwertującego dowolnie zaje fajny pomysł w dług technologiczny. To jest gdzieś tam taka definicja, która gdzieś tam czasami pozwala sobie ją przytoczyć. Oczywiście z przymrużeniem oka, ale umówmy się, często na tej fazie początkowej projektu to nie technologia powinna być na pierwszym miejscu, ze względu na to, że biznes tak naprawdę dopiero drepta te ścieżki, którymi będzie chodził, i to pivotowanie też często jest tak intensywne, że ten software i tak za chwilę będzie wyglądał inaczej. Więc czy warto ponosić te wysiłki, kiedy biznes jeszcze do końca nie wie, co chce zrobić? Z perspektywy czasu? Wydaje mi się, że nie. Ale to też jest dosyć fajne pojęcie w legacy, bo tak z perspektywy osoby, która ma tą wiedzę, jak ten biznes, wiesz, przeszedł przez wszystkie ścieżki, które są ślepymi zaułkami, a które warto gdzieś tam eksplorować, to nagle, nawet jeżeli ten kodzik wygląda jak wygląda, to ja mam tą wiedzę i mogę ten kodzik zrobić w nowej wersji, mogę coś tam zrefaktoryzować i w tych miejscach, gdzie jest to warte, po prostu uczynić świat troszeczkę lepszym.
Całkowicie się z tobą zgadzam. Zaczynanie od technologii przed biznesem, w startupach szczególnie, to twój opis startupu podobał mi się bardzo, więc myślę, że można go przypisać nie tylko do Displayt, ale i do wielu innych startupów.
No dobra, to słuchaj, Displayt 2016, ale mamy rok 2022, styczeń. Jak Displayt wygląda dzisiaj? A potem porozmawiamy o drodze, którą przeszliście z punktu A do punktu B, bo powiem ci, Wojtek, że bardzo się cieszę, że jesteś tak otwarty o mówieniu o problemach.
Myślę,
przepraszam, wyzwaniach? Używajmy właściwej nomenklatury.
Wyzwaniach, problemach. Myślę, że nie od dziś znamy wszyscy powiedzenie, człowiek uczy się na błędach. Błędy się rodzą przez wyzwania, przez problemy, które dotykamy, więc bez tego nie moglibyśmy osiągnąć poprawy jakości pracy w firmie czy poprawy organizacyjnej. Co zrobiliśmy w tym czasie, jak teraz wygląda Displayt? Dużo się zmieniło. Tak naprawdę możemy się poruszać w kilku obszarach. Technologicznym, produktowym, organizacyjnym. Myślę, że jeżeli chodzi o obszar, który bezpośrednio dotyka pracowników, bezpośrednio dotyka inżynierów, to jest podejście takie team first. Chcielibyśmy wyjść od teamów, chcielibyśmy zobaczyć, co dana grupa osób, cross-funkcjonalna w naszym wypadku, jest w stanie przynieść firmie i w jaki sposób sprawić, żeby ona mogła skupić się tak naprawdę na tych najważniejszych kwestiach. Więc gdzieś tutaj zachowanie balansu pomiędzy wydajnością lokalną a wydajnością globalną, gdzieś tutaj zachowanie balansu pomiędzy wielkością teamów, gdzieś tutaj się z tyłu głowy zawsze przypomina ten obraz pizza teamów, to może do tego wrócimy, gdzieś zachować balans pomiędzy wielkością teamu a tym napływem, obciążeniem poznawczym. Nie chcielibyśmy, żeby wszystkie osoby pracowały nad wszystkim, to na pewno. I chcielibyśmy jakoś podzielić obowiązki i dać dużą autonomię i odpowiedzialność, tak żeby efektywnie podchodzić do do każdego dnia i do planowania kolejnych kwartałów, miesięcy, lat.
I w jaki sposób udaje Wam się do tego tematu podchodzić?
Chcemy przeprowadzamy tak naprawdę, jesteśmy w trakcie. Myślę, że te iteracje się nigdy nie zakończą. Każda firma ewoluuje w czasie przez cały czas swojego życia. Dążymy do kultury produktowo-inżynierskiej. Chcemy ją osiągnąć na pewno przez pryzmat podziału pionowo-poziomego naszych zespołów. Podział pionowy, domenowy. Na początek, jeżeli sobie pomyślimy o firmie, o każdym marketplace'ie, spójrzmy na aktorów w systemie. Aktorami w systemie są w naszym wypadku kupujący i sprzedający, podaż, popyt. Tak? My mamy artystów, mamy brandy jako osoby, aktorów, którzy generują nam nasze prace. Mamy z drugiej strony klientów, którzy są odbiorcami, poszukują tych swoich pasji, poszukują kolekcji, które chcieliby sobie zawiesić w domu na ścianach. Dodatkowo do tego nie możemy zapominać o tej sferze organizacyjnej, operacyjnej, czyli komunikacją z produkcją, finansami, tak? Więc mamy gdzieś tutaj tą efektywność operacyjną. I na czym się my najbardziej skupiamy oprócz tych trzech podziałów, to jest ten podział środkowy, czyli klient. Jeżeli sobie spojrzymy na tego klienta i chcielibyśmy naprawdę dostarczać mu dobry produkt, innowacyjny produkt, chcielibyśmy trafić w to, w czym on jest zainteresowany, musimy skupić się na lejku sprzedażowym. I tutaj gdzieś rzeczywiście słowa aktywacja, lojalność użytkowników, akwizycja tych użytkowników wybijają się na pierwszy plan i wokół tego tworzymy teamy, które właśnie czują tą misję, czują, że są częścią całości według mnie firmy i mają wrażenie, że rzeczywiście widzą, gdzie jest tak naprawdę wartość w tym, co robią każdego dnia.
Tak z perspektywy 2022 roku, to co mówisz, to brzmi jak DDD, ale z perspektywy tej twojej migawki z 2016, to DDD trochę brzmiało jak takie database driven design. Jestem strasznie ciekawy, jak zespoły na to zareagowały. Bo tranzycja, którą opisałeś, okej, dobra, 5-6 lat, ale to jest, powiedziałbym, że wywrócenie takiego światopoglądu technicznego, nastawienie się też na inne elementy, dosyć mocne.
Znaczy, myślę, że to nie chodzi tutaj nawet o wywrócenie światopoglądu. To nie jest też tak, że my dzisiaj wstaliśmy i zobaczyliśmy na nasz system i powiedzieliśmy, ojejku, mamy legacy, trzeba refaktoryzować. Wczoraj jeszcze tego nie było, dzisiaj się pojawiło. Tak? My żyliśmy ze świadomością, że to, co tworzymy, ten dług, który zaciągamy, kiedyś będzie trzeba spłacić. Te wybory, które mieliśmy, były najlepszymi wyborami w przyszłości, których mogliśmy dokonać. I myślę, że tu nie chodzi o wywrócenie teraz myśli. Myślę, że chodzi o umożliwienie tak naprawdę zrealizowania tych pomysłów, które były w głowach osób od dawna, żeby organizacja nasza rzeczywiście pomagała w tej zmianie.
No to mi to zaczyna troszeczkę brzmieć jak okej, dobra, mam monolit, muszę zacząć go ciąć jakoś na zespoły, tutaj na różne, wspomniałeś o podziałach, wiesz, pionowych, o domenach. Jak do tego tematu podeszliście? Jak to zrobiliście? Na co patrzyliście?
Znaczy, na pewno uniknąłbym tutaj słowa zrobiliście, bo to jest rzeczywiście proces, tylko który
robimy.
Który, tak. I jeszcze pewnie będziemy trochę robić, rzeczywiście. Na pewno w momencie utworzenia domen problemem dużym jest aplikacja monolityczna. Z tego względu, że i tak pracujemy w swoich obszarach ekspertyzy, ale na tym samym kodzie. Mamy inne wartości do dowiezienia, musimy, prawda, zmieniać kod i współpracować wspólnie. Co robimy, żeby nam to się udało? Na pewno nie jesteśmy ekspertami we wszystkich dziedzinach i za pomocą wprowadzenia technik event stormingowych, za pomocą wzorców projektowych takich jak CQRS czy Strangler Fig, chcielibyśmy wydzielać wycinki tych naszych funkcjonalności, odcinać je od serca i przenosić do nowych technologii. Tutaj jeszcze nie rozmawialiśmy tak naprawdę, w jakich technologiach my działamy, ale rzeczywiście moment, w którym my możemy spłacić dług techniczny, moment, w którym, nie chciałbym powiedzieć, przepisujemy serwisy, refaktoryzacja pozwala nam, daje takie okienko, przestrzeń na wprowadzenie nowych technologii, usprawnienie procesów, wydajności, czyli tych metryk technicznych, a niekoniecznie metryk samych biznesowych.
O tej technologii to pewnie za chwilę porozmawiamy, nie? Znowu porównanie 2016-2022, bo sam jestem ciekawy, jak to się zmieniało, ale też jestem ciekawy strasznie, na ile w tym 2016 roku i jakby w następujących latach, na ile was ugryzło prawo Conwaya?
będąc z tobą w pełni szczery, myślę, w 2016 roku nikt jeszcze nie myślał odnośnie tego, czy struktura kodu ma wyglądać w ten lub inny sposób. Raczej skupialiśmy się na tym, żebyśmy dowozili tak naprawdę projekty biznesowe i zawsze to jest, to jest odwieczne prawo, znaczy to jest stare prawo, nie wiem z którego, z 67 roku tak naprawdę chyba, bardzo, bardzo dawne, które rzeczywiście mówi o tym, że struktury organizacyjne przenikają do kodu, do struktur kodu. Czy u nas to widać? Na pewno z punktu widzenia organizacyjnego, gdzie się pojawiają segmenty finansowe, gdzie się pojawiają segmenty produkcyjne, czyli mówimy tutaj o tym fizycznym aspekcie wytwarzania displaytów, gdzieś się pojawiają obszary magiczny got object orderowy. To myślę, że to jest smaczek, którego nie trzeba nikomu tłumaczyć, kto pracował kiedykolwiek w e-commerce. Również go mamy, również mamy plan na pozbycie się go, ale jak wiemy, on łatwo za wygraną nie da, więc jest tutaj dużo pracy do wykonania.
Trzeba po kawałku go pociachać.
Można po kawałku, można całościowo wyjąć, tak, ale rzeczywiście jest trochę technik, ale rzeczywiście tutaj widać to sedno, tak, że wychodzimy od zamówienia i potem rozrastamy się na zewnątrz. Tak? I tak jak dział, jest dział marketingowy, jest dział sprzedażowy, jest dział gdzieś biznesowo-influencerski. Widać te narośla, które na korze systemu powstawały.
Ale to czasami nie widać tego od początku. Nie? Tak wspomniałeś o tym orderze, o tym God Objectie. No, słucha się często tego, co mówią interesariusze biznesowi. Wychwytuje rzeczownik, no, taką klasyczną strategią. TDD, czyli wiesz, Table Driven Design, wychwytuje rzeczowniki, order ma coś, tam zamówienie ma, nie wiem, cenę, to łączę te dwa koncepty, sklejam je. Tak usłyszałem, tak mnie uczono gdzieś tam projektować bazy danych, gdzieś tam na studiach, trzecia postać normalna, nie duplikuj informacji i tak dalej, i tak dalej. I to takie rozumienie, że okej, ale nie zawsze z tego ordera jestem zainteresowany tymi wszystkimi rzeczami, nie zawsze na to patrzę w ten czy w inny sposób, tylko z perspektywy tej osoby, tego działu, tego pionu, interesują mnie te rzeczy, a cała reszta to jest nieważne, to dopiero wtedy przychodzi takie rozumienie, że okej, mogę to wyciąć i mieć nawet ten order, ale w dwóch różnych kontekstach, w dwóch różnych częściach systemu, tylko on reprezentuje coś innego. No, tutaj idea bounded kontekstów troszeczkę się kłania, jakby daje o sobie znać, no ale to takie rozumienie i wiedza, jak to podzielić, to też przychodzi jakby z rozumieniem biznesu. I podejrzewam, że ty jak tutaj w organizacji jesteś już parę ładnych lat, to o samym biznesie też się niejednego dowiedziałeś.
Na pewno postrzeganie tych samych aspektów, gdzieś tutaj ujednolicenie języka, którym się posługujemy, to wymaga czasu. Na pewno musimy rzeczywiście przejść przez te nasze wyzwania i problemy, żeby zobaczyć, jak my postrzegamy order, jak my postrzegamy zamówienie, jak my postrzegamy inne części systemu. I tak jak powiedziałeś, z perspektywy nawet jeżeli byśmy poruszyli się tylko w dwóch obszarach. Perspektywa biura, marketing, sprzedaż, dział inżynierski na miejscu. Perspektywa spojrzenia na soft, na modele, na obiekty, które my wykorzystujemy, jest zgoła inna niż pojechalibyśmy do marek, gdzie wytwarzamy właśnie displayty fizycznie i zapytali ich, jak oni widzą nasz system. Całkowicie odmiennie mówimy o tych samych rzeczach. Tak? To powoduje właśnie dyskusje, w których chcemy, tak jak powiedziałeś, wydzielać gdzieś te bounded konteksty, gdzieś rozmawiać o tym, w jaki sposób my postrzegamy naszą rzeczywistość i myślę, że to wszystko skupia się na tym, żebyśmy my umożliwili drużynom pracować nad tym, czym chcą się zająć. Żebyśmy, tak jak teraz my mamy ten got object orderowy, tak jak wspomniałem wcześniej, chcielibyśmy dawać dostęp do danych tylko tych, które rzeczywiście dana część organizacji potrzebuje. Na ten moment niestety jest to na zasadzie takiej, że mamy obiekt, wszyscy mają do niego dostęp, więc tak jak widzimy, te warstwy odpowiedzialności się przenikają, przecinają, impaktują na siebie i ten chaos organizacyjny wychodzi na zewnątrz i my próbujemy właśnie teraz naszymi inicjatywami gdzieś tutaj zapanować nad tym chaosem. Kontrolowanie chaosu pewnie sztuka, którą będziemy pielęgnować, uczyć się jej przez najbliższy czas.
Ja to takie rozumienie biznesu też rozumiem, że może też wpłynąć tak naprawdę nie tylko na decyzje technologiczne, ale też jakieś decyzje odnośnie struktury samej organizacji.
Na pewno. Na pewno struktura organizacji również się tutaj zmieniała. I tak jak poruszaliśmy się wcześniej, myślę, że najważniejszą rzeczą tak naprawdę, która tutaj umożliwi nam pracę nad tą technologią, jest zmiana podejścia gdzieś w głowie, że nie jest tylko biznes, nie jest dział IT. Rzeczywiście w ogóle słowo IT ewoluowało przez ostatnie lata.
IT, biznes to brzmi jak, kurczę, jesteśmy w dwóch osobnych silosach. I...
Dokładnie. Ja biznes wiem, co mamy zrobić. Stenotypistki dostaną od mitycznego właśnie biznesu przykaz projektów do wdrożenia i wdrażamy, tak? Nie zastanawiamy się dlaczego, nie zadajemy sobie tych pytań, tak? Dlaczego, po co, dlaczego my to robimy, czy mamy uwspólnioną wizję. Mamy dwa oddzielne obszary, pary oczu, każda zwrócona w inny sposób, w inną stronę. To, co chcemy osiągnąć od już kilkunastu miesięcy i tą transformację, którą prowadzimy, jest wprowadzenie tego segmentu produktowego w środek. Pomiędzy biznesem, pomiędzy IT i nawet odchodzimy od nazwy IT. Znaczy nie chcemy, IT nie pokazuje tak naprawdę tego, jakie osoby są w tym dziale. To jest dział inżynierski. Inżynierzy to są osoby, które poszukują wyzwań, poszukują problematyki, umieją zaproponować rozwiązania. To nie są osoby, które, do których po prostu trzeba przyjść i powiedzieć im, co mają zrobić.
To interesuje mnie to w sumie, jakich technik używacie jako zespoły inżynierskie, żeby tak naprawdę pociachać i biznes, i technologię, i narzędzia. Być może chcecie zaangażować to jakieś inne osoby z innych działów, oczywiście, żeby zrozumieć te perspektywy. No ale to jest takie, powiem ci, dla mnie bardzo interesujące. Jakich narzędzi używacie i czy używa się ich z sukcesem?
Jasne. Do sukcesu spróbuję się odnieść później. Jeżeli chodzi o narzędzia, one na pewno muszą nam pomóc poznać nasz produkt. Nie wszyscy, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, rozumiemy ten produkt tak samo, więc tutaj narzędzia, w których nie obracaliśmy się wcześniej, w 2016 roku pewnie o nich jeszcze nie słyszeliśmy, ale w ostatnim czasie już chcemy je w nie inwestować i wdrażamy je, czy z sukcesem mniejszym, czy większym, na pewno. One na pewno coś nam dają i pchają nas do przodu. Myślę, że takim narzędziem na przykład jest Event Storm. Poznawanie tej domeny, poznawanie opinii, tak naprawdę widoku innych osób z innych działów na perspektywę, którą my możemy mieć całkowicie inną. Tak? Więc ujednolicanie tej perspektywy firmowej, a czasami po prostu prowadzenie kilku perspektyw naraz tak naprawdę odnośnie podobnych rzeczy, to jest na pewno technika, w której się skupiamy. Zaczęliśmy się spotykać organizacyjnie, zaczęliśmy robić te przejęcia pomiędzy departamentami w organizacji i co zobaczyliśmy, że tak naprawdę istnieje bardzo dużo możliwości, gdzie my możemy się przecinać. Istnieje bardzo dużo możliwości, gdzie my widzimy, że marketing jest w stanie zainspirować dział inżynierski, a dział inżynierski jest w stanie pokazać coś, co na przykład dział sprzedażowy, czego dział sprzedażowy nigdy nie widział. Tak? Więc takie spotkania i wymiana wiedzy na pewno są potrzebne.
Aż mi się ciepło na sercu zrobiło, jak powiedziałeś, event storming.
Tak, myślę, że na pewno tutaj też z pomocą z zewnątrz działaliśmy i myślę, że chcemy to robić, ale myślę, że coś najważniejsze w takich technikach, to nie jest to, że my gdzieś usłyszeliśmy, ta technika działa, robimy to i nie wynosimy z tego żadnych wniosków. Myślę, że co jest najfajniejsze, że my odnajdujemy w tym taką frajdę poznawania, rozmowy z kimś innym i że każdy chce, nie zatrzymuje się i rzeczywiście chce poznać ten produkt. Myślę, że dlatego, że podoba nam się ten produkt. To jest bardzo ważne. Ta tożsamość produktowa, którą chcemy też pielęgnować, której ja też osobiście poszukiwałem tak naprawdę od dłuższego czasu, w displaycie ją na pewno znalazłem.
No powiem ci, że tutaj jak wspomniałeś o tym, że to jest narzędzie do zdarzenia perspektyw, patrzenia, jak patrzymy na różne sposoby, na te same koncepty, żeby coś z tego wyciągnąć. Na jednej z ostatnich sesji takich stormingowych, na takim projekcie prawdziwym, też ciężkie legacy, tak bym powiedział. Ktoś piękne zdanie wypowiedział. My nie spotkaliśmy się tutaj po to, żeby sobie przytakiwać. My tutaj się spotkaliśmy po to, żeby rozwiązać nasze problemy. I to wiesz, jeden do jednego powiedziałem coś, co kto powiedział.
Tak, też jest odwieczną prawdą, że konflikty rodzą najszybszy postęp. Tak, więc konflikty te poznawcze, te konflikty konstruktywne, czyli to, kiedy my próbujemy, nie akceptujemy, nie autoakceptujemy, bo ktoś przyszedł i nam z innego działu powiedział, tak ma być, na przykład finansowo, ale my poddajemy pewną wątpliwość. To nie dlatego, że my nie ufamy tej osobie, to dlatego, że my chcemy też wiedzieć, dlaczego to robimy, bo jeżeli my robimy rzeczy, na których nam zależy, widzimy w nim wartość, to na pewno to o wiele lepiej, czasami i szybciej działamy.
To wiesz co, jakby kolejny wątek mi się tutaj otwiera tej naszej rozmowy. 2016, 2022. Widzisz, tak mnie tutaj sframowałeś, że już mam teraz to wbite w moją głowę i będę co chwilę do tego wracał. Przedstawiłeś, jak to wyglądało kiedyś, jak to wygląda dzisiaj. Zastanawiam się, z jakimi wyzwaniami dzisiaj się mierzycie, bo o ile wcześniej to była, powiedzmy, technologia, to dzisiaj domyślam się, że też z tych liczb, które pokazałeś na początku, to że temat wygląda troszeczkę inaczej. Przykładowo, rozumiem, że też, że ilość, powiedziałbym, próśb od działu produktowego, działu biznesowego jest znacznie, znacznie większa niż w 2016 roku. I tak sobie myślę, okej, to jak w takim otoczeniu zmieniające się znacznie bardziej gwałtownie też takiej rzeczywistości światowej, ja muszę rozwijać ten produkt, rozwijać ten kod. Z czym to się dla mnie wiąże? Jakie wyzwania mam jako, wiesz, deweloper?
Myślę, że tutaj ważną kwestią jest zachowanie balansu pomiędzy jakością wytwarzanego oprogramowania, a właśnie napływem, tak jak powiedziałeś, tych feature'ów, tych myśli, tego natłoku dobrych projektów, dobrych pomysłów ze strony produktowej. Właśnie chciałem tutaj zwrócić uwagę, że my chcielibyśmy w Displaycie poruszać się właśnie w kwestii takiej, że produktem zarządzają product managerowie. Że widzimy to, że product manager jako osoba, która jest w stanie w danym obszarze posiadać dużą ekspertyzę, posiadać możliwości decyzyjne, w którą stronę się rozwijać, pozwala to odciążyć zespół, żeby on, ten zespół mógł się skupić tak naprawdę na fazie projektowania, fazie architektury, fazie designu. Dodatkowo myślę, że ważną rzeczą jest tutaj ta kwestia właśnie, to kiedy ten czas na tą technologię? Był w 2016 roku Legacy, był Monolit, a co mamy w 2021 roku? Legacy i Monolit. No i teraz pytanie, co się zmieniło tak naprawdę? Myślę, że zaczęliśmy wydzielać te serwisy, zaczęliśmy ujednolicać architekturę i pisać nową architekturę w taki sposób, żeby w przyszłości móc tak naprawdę elastycznie zmieniać nasze wybory, czy to architektoniczne, czy projektowe, czy techniczne. Zespoły takie wsparcia, poziomy. Zespół platformowy, który pomaga w tworzeniu aplikacji, które wszystkie inne zespoły wykorzystują. Przykładem może być na przykład stworzenie platformy do event sourcingu. I wszystkie teamy tak naprawdę streamowe, domenowe, produktowe, jakkolwiek w organizacjach my je często inaczej nazywamy, mogą z tego dobrodziejstwa korzystać. Dodatkowo mamy gildie w Displaycie, również różnie nazywane te części społeczeństwa. To jest takie społeczeństwo, które ma ten sam typ zainteresowania, ten sam typ ekspertyzy. Mamy gildię jakościową, mamy gildię frontendową, backendową, gdzie pielęgnujemy tak naprawdę standardy frameworków, podejść, wybory technologiczne i takie mikrowizje, mikrostrategie techniczne, które potem skupione ze wszystkich obszarów tworzą nam wielką wizję techniczną, technologię, gdzieś taką myśl, gdzie my byśmy chcieli być już, mówiliśmy 2016, 2021, gdzie my byśmy chcieli być teraz w 2024.
Jak mocno żądania biznesowe, nowe feature'y przekładają się na waszą działalność taką techniczną? Bo rozumiem, że z jednej strony gdzieś tam ciągnie się za wami dług technologiczny, z drugiej strony ciągną się te nowe wyzwania, a biznes cały czas mówi, no robimy nowe feature'y, testujemy, chcemy zobaczyć, czy to działa. Nie wiemy, chcemy przetestować. Jak w tym ja jako deweloper miałbym się odnaleźć?
Pytanie, które pewnie zmienia się co tydzień, co miesiąc, w jaki sposób ten balans utrzymać i w jaki sposób zapewnić to, żeby i biznes był zadowolony i żebyśmy my byli zadowoleni z wytwarzanego programowania. Na razie chcielibyśmy podejść do tego w sposób taki, który pozwoliłby nam zdefiniować, czym jest tak naprawdę zadanie techniczne. Myślę, że to pytanie zadaje sobie wiele organizacji, wiele firm na pewnych etapach rozwoju. Czym jest zadanie techniczne? Czym jest zadanie biznesowe? Dlaczego my w ogóle rozróżniamy te dwa zadania? Dlaczego my nie patrzymy w jednym kierunku? Dlaczego my nie mówimy o zadaniach produktowych? Jest to ciężkie do zrobienia i myślę, że wiele organizacji może nigdy nie dojść do tego poziomu. W Displaycie jesteśmy, myślę, gdzieś na początku drogi, która pozwoli nam patrzeć na każde zadanie przez pryzmat tego, jak ono będzie oddziaływało na produkt. I podchodzimy do tego również tak, żeby na pewno zapewnić tą przestrzeń na jakość tego wytwarzanego programowania dodatkową. Gdzieś tutaj w zgodzie z zasadą Pareto 20-80% chcielibyśmy 80% przeznaczać właśnie na te feature'y, w których widzimy tą wartość rzeczywiście biznesową, nowe zadania, a 20% zawsze mieć zarezerwowane na niekoniecznie spłatę długu, Raczej bym użył tu słowa kontrola długu, bo nie wiem, czy jesteśmy w stanie zawsze spłacić. I drugie pytanie, nie wiem, czy byśmy chcieli spłacić tak naprawdę cały dług. To nie jest, to myślę, że to jest zawsze wybór. Gdzieś na tworzenie nowych, wprowadzanie nowych technologii i ulepszanie systemu.
Ale to bardzo fajnie to ująłeś. Właśnie, że będę kontrolował dług. Niekoniecznie chcę go spłacać, bo jeżeli ten dług powstał w miejscach, które gdzieś tam, umówmy się, ostatni raz to były dotykane w 2020 roku, to może ta spłata być nieekonomiczna.
Jest, może być nieekonomiczna, plus myślę, że z każdym rokiem, z każdymi naszymi wyborami technicznymi i doświadczeniem, które nabywamy, myślę, że tworzymy soft, którego spłata potem ewentualnego długu, który na pewno kiedyś nastąpi, na pewno za kilka lat, za kilka miesięcy, będzie łatwiejsza. Ale poruszyłeś temat roku 2020, ja poruszę temat naszego ulubionego roku, czyli 2016. Jeżeli nawet wtedy byśmy dokonali jakiegoś wyboru, który uważamy, że to jest legacy, uważamy, że to jest, czasami poruszamy się tutaj w przymiotnikach, stary, może nieefektywny, ale może to nie dotyka naszego biznesu. Może to nie wpływa na niego aż tak, żebyśmy my inwestowali czas w spłatę tego długu i dlatego mówię, że musimy kontrolować go, czyli też musimy upriorytetyzowywać tą spłatę. I tutaj dodałbym jeszcze jedną rzecz. Mamy te rzeczy biznesowe, mamy rzeczy techniczne. W jaki sposób, i powiedziałem tutaj, że mamy też jeszcze 80%, 20% gdzieś, jak to wszystko kontrolować? Myślę, że dobrą kontrolą jest patrzenie na te same cele taktyczne, te nasze gole, objectives, które chcielibyśmy pielęgnować. My tutaj w Displaycie używamy frameworka OKR-owego. Myślę, że każda firma używa różnego frameworka, nawet tego samego frameworka w różny sposób. Framework ten nam pozwala przynajmniej rzeczy biznesowe połączyć z rzeczami technicznymi. W postaci, że widzimy, że dla użytkownika będzie ta wartość i wtedy te światy, granice pomiędzy tymi światami się zacierają w sposób naturalny. I gdzieś wtedy możemy powiedzieć, że te OKR-y rzeczywiście służą całemu produktowi, a nie to, że jest dział technologiczny, jest dział biznesowy i gdzieś ze sobą zawsze konkurują na temat, które metryki są ważniejsze.
Krótko mówiąc, płyniemy razem jedną łódką do jednego celu.
Dokładnie, dokładnie. Po tym samym morzu.
Po tym samym morzu. Czasem bardziej, czasem mniej wzburzonym. Jeżeli sobie możemy pozwolić na taką obrazową tutaj sytuację opisową.
Dokładnie. A propos wzburzeń, to z takich ciekawostek jeszcze mogę właśnie przytoczyć, że Display, tak jak większość też e-commerce'ów, które nastawione są trochę na sprzedaż, trochę na marketing, gdzieś współpracujemy na przykład ze światem streamerskim, osoby PewDiePie, MrBeast, w momentach, kiedy dochodzi właśnie do nagrań, w momentach, kiedy dochodzi na ich kanałach YouTube'owych do zaprezentowania Displayta, ruch rośnie. Kilkukrotnie, kilkunastokrotnie, kilkudziesięciokrotnie, więc akurat wtedy, jak powiedziałeś o tych falach na morzu, to myślę, że to są takie te fale. One się zdarzają czasami, często losowo tak naprawdę, ale musimy być na nie gotowi. Więc dodatkowo bym powiedział, że jak my się, czego się nauczyliśmy o naszym biznesie, nasz biznes nie jest stabilny. Stabilny pod kątem, kiedy ruch jest największy, kiedy czy napływ użytkowników jest taki tak samo rozłożony w trakcie roku, w trakcie dnia nawet. Więc my musimy być przygotowani właśnie na to, że ten biznes, użytkownicy w pozytywny sposób są nas w stanie zaatakować o każdej porze dnia i nocy.
A to jest zawsze ciekawe, wiesz co, bo miałem okazję pracować w kilku takich projektach, gdzie faktycznie ten ruch użytkowników dawał się odczuć bardzo, bardzo mocno. Jeden z nich to oczywiście nasza klasa, gdzie na wykresach było widać nawet przerwy pięciominutowe z dokładnością naprawdę do sekund i dokładnie widziałeś, w której części Polski właśnie jest przerwa dłuższa, bo ruch na portalu rósł. Miałem kiedyś też okazję pracować właśnie w tym startupie, tutaj wspomniałem, gdzie zbieraliśmy ruchem z różnych portali internetowych, więc jak coś się w Polsce działo, to wszystkie portale o tym pisały i ten ruch, taka wzmożona fala docierała do nas, to takie fajne wyzwanie, bo gdzieś tam z moimi takimi małymi marzeniami gdzieś tam w dawnych czasach było to, żeby pracować właśnie przy projektach, które mają, krótko mówiąc, skalę. A wy macie i skalę, i parę innych ciekawych wyzwań, ale tak trzymajmy się przez moment jeszcze tej analogii do wzburzonego morza i do łódki. Wspomniałeś o tym, że kiedyś was już wywróciło w Black Friday ośmiokrotnie, wywróciło was kiedyś jeszcze? Pytam tak z zupełnie takiej niezawodowej ciekawości, bo to jest zawsze, wiesz, informacja, jak to u kogoś się ciekawie coś tam popsuło, jest zawsze interesująca. Stąd też wszystkie powodzenia tych fuck up nights i tak dalej.
Jasne. Rzeczywiście, no trochę takich fuck upów zaliczyliśmy historycznie. Były one powiązane ze zwiększonym ruchem. Nie pamiętam nazwy właśnie osoby, z którą nawiązaliśmy kontakt, youtuberem, który nie zapowiadając się po prostu zrobił właśnie audycję. W danym momencie weszło bardzo dużo osób. Tak jak mówię, w latach tych wcześniejszych no nie mieliśmy, słowo cash nie istniało. Osoba, dany ruch wszedł na stronę, to był stukrotnie, dwustukrotnie większy ruch i po prostu strona w pierwszej sekundzie, gdy natłok ruchu był, to strona się rozmyła. Myślę, że to nas nauczyło wiele, tak? Mówimy tutaj o skali, ja bym chciał powiedzieć o autoskalowaniu, chciałbym powiedzieć o automatyce, więc to słowo auto, myślę, to jest rzecz, która przez ostatnie lata i miesiące eskalowała w displaycie, żeby ten losowy ruch, żeby ten chaos w biznesie, chaos pozytywny, żeby nie dotykał, nie impaktował technologii, żeby technologia nie była tą blokadą tak naprawdę dla galopującego biznesu.
Kurczę, ukradłeś mi puentę, bo ja chciałem spuentować tutaj pytaniem o lessons learned, bo okej, dobra, fuck up fuck upem, ciekawostka ciekawostką, można opowiadać komuś przy piwie albo przy podcaście, ale co z tego dla mnie, ewentualnie dla innych członków zespołu wynika, żeby tego nie powtórzyć?
Tak, tutaj już nie będę dalej się rozwodził o autoskalowaniu czy automatyce procesów. Myślę, że inżynierzy ogólnie, odkąd tam koło wynaleźliśmy kiedyś dawno temu, my usprawniamy procesy. My chcemy odciążyć tak naprawdę jakieś zawody, ludzi. Nie mówię tutaj nawet o świecie IT, ogólnie o inżynierach. Tak? Więc wszystkie rzeczy, które pozwalają nam zaoszczędzić czas, zaoszczędzić naszą moc, to są rzeczy, na którymi się byśmy chcieli skupiać. To są na takie lekcje, których doświadczyliśmy za pomocą tego, że użytkownicy nam to pokazali. Użytkownicy nam pokazali, że jeżeli ktoś pokaże displayta o godzinie 3 w nocy w Stanach, to wiemy, że trzeba...
To ktoś się musi obudzić w Polsce.
To ktoś się musi obudzić, to dzwony dzwonią w Polsce, dokładnie. Myślę, że czego się również nauczyliśmy, to to, że sam monitoring nie wystarcza. Tak? My teraz poruszamy się, tak jakby analizujemy kwestię obserwowalności, która jest pojęciem szerszym od monitoringu. Tak? Chcielibyśmy patrzeć przez pryzmat serwisów, może nie sztucznej inteligencji oczywiście, ale przez pryzmat serwisów, które pozwalają nam od razu nam powiedzieć, co tak naprawdę się z nimi dzieje, dlaczego one nie działają, dlaczego mają problemy w danym momencie, tak? Więc chcielibyśmy tak naprawdę po części rozmawiać trochę ze swoimi serwisami, żeby one nam mówiły, dlaczego się źle czują. To jest, mogę tutaj podać taką analogię do dzieci. Na początku z dzieckiem tylko rozmawiamy i widzimy, że coś się złego dzieje, tak? W momencie, kiedy dziecko zaczyna się komunikować, tak naprawdę dojrzewa, jesteśmy w stanie już się dowiedzieć, co się z nim dzieje. I myślę, że tej wiedzy nam przez długi czas brakowało, co się dzieje z naszymi serwisami, to, że serwis nam padał dany w danym momencie, czy gdzieś performance kulał, to jest jedna rzecz, ale to, dlaczego tak się dzieje, to jest ta wiedza tajemna, nad którą pracujemy. I myślę, że to są takie lekcje z obszaru technicznego, z obszaru takiego życiowego, organizacyjnego. My jesteśmy nastawieni na prototypowanie. Czyli gdzieś wszystkie hasła typu feature flagi, AB testy, hot swapy, szybkie iteracje, wydawanie na produkcję kilka razy dziennie, to są rzeczy, na które patrzymy ze względu na to, że nie chcemy hamować tego biznesu, chcemy móc w momencie, kiedy pojawia się nam pomysł, chcemy jak najszybciej go sprawdzić, tak? Jak najszybciej sprawdzić, czy on działa. Więc na pewno takim dobrym tutaj postanowieniem jest to, że my nie możemy bać się porażek. Nie wszystkie pomysły są trafione, więc musimy z nich wyciągać wnioski. Każda porażka, z której wyciągniemy wnioski, to tak naprawdę jest sukces. I ostatnią rzeczą, którą bym tutaj dodał odnośnie tych lekcji, których się nauczyliśmy przez pryzmat ostatnich lat, miesięcy, jest to, że użytkownicy dużo wiedzą. Użytkownicy znają czasami system lepiej niż inżynier, który go projektował. Użytkownicy pomagają zobaczyć obszary, o których my nie wiemy, które powinniśmy inwestować. I myślę, ta wiedza użytkowników, customer science tak naprawdę, czyli rozmowa z klientem, powoduje to, że na pewno dostarczamy lepszą jakość w kolejnych iteracjach.
Wiesz, tak zamilczałem, ale od kilku minut mam taką w głowie taki obraz, bo patrzę teraz na ciebie tutaj, jak rozmawiamy na hangoucie, a z drugiej półkuli mam taki obraz z tego pokoju z 2008, z lipca, jak my dwaj siedzimy i rozmawiamy na tak inne tematy, na tak innym poziomie i powiem ci, widzę tą drogę, którą i ty, i ja gdzieś tam w tych wszystkich latach przeszliśmy. I powiem ci, kurczę, tak z perspektywy czasu, wow, fajnie, naprawdę fajnie. Ale tak wspomniałeś jedną rzecz, której jeszcze nie dotknęliśmy, bo tak mówimy, technologia, produkt. W jakich technologiach 2016-2022? Czy też mieliście okazję zrobić jakąś tranzycję?
Śpieszę z odpowiedzią. Core Displayta działał w technologiach, myślę, takich stabilnych dla rynku e-commerce'owego albo ogólnie dla aplikacji webowych. PHP staramy się z ósemką z przodu. Jeżeli chodzi o bazę SQL-owe, tutaj my padł wybór na Postgresa, nie ze względu na to, że analizowaliśmy, czy Postgres, czy Maria, czy MySQL byłby lepszym wyborem. Wybór po prostu był odgórny. Ktoś akurat w danym momencie, w 2013 czy 2014 roku postanowił, że to by był najlepszy wybór. Poruszamy się, oprócz tej bazy oczywiście wspomagamy się Redisem w kwestiach optymalizacyjnych, Elasticsearchem, jeżeli chodzi oczywiście, tak jak w każdym e-commerce, o wspomaganie wyszukiwarki naszej. Jeżeli chodzi o frontend, długi czas, 2016 rok, to jest jQuery. Myślę, że standard, jeżeli chodzi o większość aplikacji. Teraz wybraliśmy tutaj Reacta, wiem, React, Angular. My poszliśmy w stronę Reacta i myślę, że to jest taki core. Wszystko otrzymujemy w cloudzie, na ten moment AWS. Mówię na ten moment z tego względu, że tak, wszystkie serwisy, serwery, teraz już jest ich więcej niż jeden, chcielibyśmy, utrzymujemy w AWS-ie, ale nie blokujemy się, tak? Nie chciałbym tutaj powiedzieć od razu, że jesteśmy agnostyczni chmurowo i tutaj we wszystkich chmurach teraz możemy działać, ale rzeczywiście jeżeli widzimy potencjał na przykład w produkcie, który jest na platformie Google'a albo produkcie, który jest na platformie Azure'owej, To rzeczywiście możemy w to inwestować. I jeżeli pytasz o transformację, którą my przeszliśmy, myślę, że teraz następuje właśnie duża spłata długu frontendowego zaciągniętego, czyli chcemy tak naprawdę doprowadzić do sytuacji, w której nie mamy wielu frameworków użytych, tylko jest właśnie ten React. Inwestujemy w server-side rendering za pomocą Nest.js-a. Myślę, że to są też takie technologie, które pojawiają się w myślach wielu osób, jeżeli myślą o teraz o stabilnym tworzeniu aplikacji webowych. Jeżeli chodzi o backend, mieliśmy dużo dyskusji i pewnie tutaj po moich słowach może również znowu wrócić temat wyborów, ale zdecydowaliśmy się na wprowadzenie struktur JVM-owych, głównie Java, ze względu na to, że widzimy, że nasze potrzeby, możemy je zaadresować właśnie tą technologią i połączyć ją również z technologią przesyłu danych. Gdzieś tutaj patrzymy w kierunku technologii Apache'owych, Apache, Kafka, Flink, Beam. Gdzieś to są takie hasła, które w najbliższym czasie, w tym roku 2022, na pewno będziemy prototypować. I próbować zrobić na pewno nie taki shift technologiczny, że przechodzimy z PHP na Java. W żaden sposób bym tego tak nie określił. Powiedziałbym, że serce, ten core jest po stronie PHP. Java jest tutaj po to, żeby umożliwić nam tak naprawdę efektywne wprowadzanie aplikacji, które rzeczywiście potrzebują innej technologii.
A to co teraz powiedziałeś, to brzmi jak potrzeba całkiem dużego zespołu.
Potrzeba całkiem dużego zespołu. Tak jak powiedziałem, gdzieś tutaj chcemy skalować ten zespół inżynierski. Chcemy, żeby to nie było 5%, 6% całego displayta. Chcemy, żeby to było 10, 15, 20%, tak? Albo jeszcze więcej. Chcielibyśmy zeskalować ten zespół dwukrotnie w tym roku. Ambitny plan, biorąc pod uwagę...
Ambitny, biorąc pod uwagę właśnie, jak obecnie wygląda sytuacja na rynku.
Dokładnie. Więc ambitny, ale jestem przekonany, że tak naprawdę podejściem, nie tylko technologią, ale też podejściem organizacyjnym, produktowym, osobami, które są otwarte właśnie na rozmowę, jesteśmy w stanie tak naprawdę znaleźć osoby, które współdzielą z nami tą samą wizję, tą samą chęć tworzenia tej misji, pomocy ludziom, plus tak naprawdę poruszania się w obszarach, które są przyjemne dla grona osób, grona inżynierów, czyli gaming, gdzieś sprawy właśnie Marvel, komiksy, więc to wszystko, gdzie my mamy to na wyciągnięcie ręki w firmie, pracę artystów, myślę, że to stwarza tak bardzo przyjemny obraz firmy, w której nie myśli się o firmie, w której się pracuje, bardziej się myśli o firmie, w której fajnie się spędza czas, robię fajną technologię i nie mam poczucia takiego, że ktoś do mnie przychodzi i nakazuje mi robić jakieś projekty.
No a przy okazji jeszcze mogę dotknąć to, co ta firma produkuje, bo to nie ukrywam, jest... że to naprawdę wygląda, wiesz, ja wisi to u mnie w domu już od, nie wiem, z 2 lata, 3 lata. Mam jeszcze kilka ścian, to jeszcze muszę sobie kilka displayów powiesić.
Zachęcam, jest, teraz mamy chyba, jeżeli nie pomylę się w liczbach, myślę, że 1 400 000 unikatowych prac w serwisie. One oczywiście, ta liczba się zwiększa każdego dnia. Więc tak jak wspomniałem na samym początku naszej rozmowy, myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
A tak wspomniałeś o rozbudowie jeszcze zespołu. Kogo szukacie? Może przy okazji, wiesz, mi się uda tobie odrobinę pomóc.
Jasne.
Jakiś słuchacz czy słuchaczka.
Jasne.
Będzie zainteresowany.
Bardzo ważną kwestią jest i przed wymienieniem stanowisk powiedziałbym, że my szukamy inżynierów. My szukamy osób, które nie boją się zapytać, dlaczego ja to robię, po co, w jakim celu. Szukamy osób, które nie boją się proponować, brać na siebie odpowiedzialności tak naprawdę za utrzymanie produktu, nie boją się odpowiedzialności za podejmowanie decyzji, w jaki sposób ma wyglądać architektura, struktura kodu. Można to określić również stwierdzeniem takim ładnym mercenaries versus missionaries, czyli my nie szukamy najemników. Nie chcielibyśmy komuś zlecać po prostu jakichś działań, zlecać jakiejś pracy. My szukamy osób, które chciałyby z nami współdzielić, których zainteresowaliśmy tą misją, wizją, naszą strategią i które tak naprawdę przyjdą do naszej organizacji i może nawet zmienią tą strategię, pomogą nam w tworzeniu kolejnych iteracji wizji, ale na pewno chcielibyśmy, żebyśmy na koniec dnia wspominali pracę w displaycie, że to była na pewno dobra zabawa, poznałem fajne osoby, stworzyłem fajny produkt, I mam tak naprawdę o czym opowiadać w domu, nie tylko o tych technologiach. Moja żona to już o PHP i Javie to już się nasłuchała, więc fajnie teraz porozmawiać rzeczywiście o takim fizycznym produkcie, który ona też może sobie powiesić w domu i gdzieś też cieszyć oko tym efektem tak naprawdę naszej codziennej pracy.
To już tak na koniec tej naszej rozmowy, bo myślę, że będziemy powoli dopływać do brzegu tą naszą wirtualną łódką. Z twojej perspektywy, Head of Engineering w takiej ciekawej firmie, z takim twoim doświadczeniem, co byś polecił osobom, które dzisiaj zajmują się wytwarzaniem oprogramowania w jakiejś firmie? Co one mogłyby zrobić, aby pracować w takiej firmie, takiej produktowej, gdzie jest takie nastawienie, o jakim powiedziałeś?
Ja myślę, że tutaj droga jest bardzo prosta. Zadzwonić do nas.
O kurczę, już sobie zadawałem to pytanie, tak myślę, kurczę, jak on pójdzie w tą stronę, to
znaczy,
to będę musiał to wyciąć.
Tak, ja myślę, że każda z osób, tutaj poruszyłeś, my się znamy już nie od dzisiaj i tą drogę przeszliśmy i były skręty do backendu i do frontendu i do architektury i do managementu i do leadershipu. Gdzieś dotykamy wielu obszarów. W którymś momencie musimy stwierdzić, który obszar nam się najlepiej podoba. I myślę, że takiego momentu też nie ma. Myślę, że zawsze próbujemy dostosować nasze wybory do roli, do technologii, w której będziemy się obracać, a myślę, że to koniec końców nie jest najważniejszym elementem. Najważniejszym elementem w pracy i w tym spełnieniu na koniec dnia jest to, z jakim produktem my pracujemy, z jakim projektem. I od siebie mógłbym powiedzieć, że ja poszukiwałem właśnie takiej tożsamości produktowej. Także ja mógł się utożsamić, że mogę powiedzieć, że na koniec dnia podoba mi się ten produkt, który pomogłem wytworzyć, podoba mi się firma. Ludzie również zaangażowani właśnie w myśl o displaytach. Mamy wspólne tematy, szukamy pasjonatów. Tak szukamy pasjonatów u naszych klientów, jak i szukamy pasjonatów tak naprawdę w współpracownikach na co dzień. Więc myślę, że jeżeli miałbym coś polecić osobom, które poszukują zmiany pracy, to na pewno się nie stopować. Tak jak wcześniej mówiliśmy, nie bać się porażek, że ktoś nas odrzuci i próbować i spełniać tak naprawdę, szukać miejsca, w którym będziemy się dobrze czuli i niekoniecznie kierować się samą technologią.
I mi pozostaje tylko postawić kropkę. i podpisać się po tym, co powiedziałeś. Wojtku, dziękuję ci bardzo za to, że wpadłeś, że mieliśmy okazję znów się spotkać, bo kurczę, to nie oszukujmy, my się spotykamy głównie na Bowling Frogsach, jeżeli tak wiesz, pamiętam wszystkie ostatnie minione lata, pomijając kwestię COVID-a, to my się zawsze widywaliśmy na Bowling Frogsach. Mam nadzieję, że na kolejną edycję też przyjedziesz.
No teraz już muszę. Jest na nagraniu, to będę. Tak, Mariusz, bardzo, bardzo super rozmowa. Dziękuję ci. Myślę, że poruszyliśmy ciekawe tematy.
Dzięki i do usłyszenia.
Dzięki, Mariusz. Do usłyszenia.
Trzymajcie się. Cześć.